Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Iwona Dębska, dobry wieczór. Witam też dr Elżbietę Zubrzycką. Dobry wieczór, pani doktor.
Dobry wieczór państwa, dobry wieczór, pani redaktor.
I ja znowu mam pewnego rodzaju dylemat, bo widzę tutaj same jakieś takie militarne określenia. Audycja tradycyjnie psychologiczna. Zostań uważnym wojownikiem. Stawiają czoła wyzwaniom, nie uciekają, czerpią siły z wyciszenia, zakotwiczenia, oddech, obserwowania uczuć i myśli, uważność i dystans, angażują się w działania prowadzące ich tam, gdzie chcą się znaleźć. No i tutaj kolejna rzecz, która mnie troszkę zaintrygowała, grom.
No tak, ale to wszystko dotyczy książki W pułapce myśli dla nastolatków, także nie jest to bardzo militarna książka, natomiast jest ona o tyle ciekawa, że uczy nas, w jaki sposób możemy sobie radzić z trudnymi myślami i z trudnymi uczuciami. No a ten grom to jest skrót od pierwszych czterech liter, pierwszych czterech sposobów pewnego procesu, który dobrze by było, żebyśmy włączyli do naszego życia na co dzień, żeby to się stało naszą umiejętnością. I krótko powiem, że grom to G, to jest głęboki oddech i wyciszenie się, R, rozpoznanie i obserwacja sytuacji, uczuć, myśli, O, odkrywanie własnych wartości, kierowanie się nimi i M, mądry wybór i podjęcie działania.
Dobrze, i gdybyśmy teraz spróbowały to trochę rozwinąć, oczywiście to się wydaje logiczne i proste, głęboki oddech i wyciszenie się. Głęboki oddech to jest coś, co jest dla nas naprawdę fundamentalne, a mam wrażenie, że współcześnie oddychamy płytko, bardzo płytko.
Oddychamy płytko, wykonujemy mniej więcej 20 tysięcy oddechów dziennie, więc każdy oddech, którym dostarczymy centymetr sześcienny więcej albo mniej, przekłada się jednak na wielość tych oddechów, więc to ma wielkie znaczenie. Tutaj chodzi o sytuację, kiedy my wpadamy w jakiś stres, czujemy się niepewnie, jesteśmy wybici z tropu, otacza nas jakiś chaos, a może ból, cierpienie, nawet dokładnie nie wiemy, o co chodzi. Pierwsza rzecz, pogłębmy nasz oddech, ale niech to będzie oddech przeponowy. Czyli oddychamy bez przerwy, ale wpuszczając miejsce do brzucha. Niech on się robi jak balonik, a przy wydechu niech ten balonik opada. I ten oddech jest takim źródłem siły i równowagi. Dobrze dotleniony organizm ma siłę. Jest kotwicą.
To jest bardzo trudne, pani doktor, ponieważ w sytuacji stresowej nam się zaciskają bodajże mięśnie gładkie.
Jedziemy tak? Płytko oddychać u góry,
tak, co? Tak, tak, tak. Mhm. I dlatego skrzydełkami, jak to nazywają fachowcy, oddychamy.
I dlatego trzeba to ćwiczyć. Tutaj będziemy dużo mówić o tym, żeby ćwiczyć takie rzeczy w momentach, kiedy nie jesteśmy zestresowani. Żeby tego się nauczyć. Niech to będzie odruch. I potem, a, stres. I wpuszczam głęboko do przepony, do brzucha ten oddech. Bo on nas zatrzymuje w tym miejscu, gdzie my chcemy. Nie pozwala nas porwać temu tajfunowi uczuć czy myśli, które wiążą się potem oczywiście też z negatywnymi uczuciami, tylko my zostajemy w miejscu i zachowujemy stan pewnego komfortu poprzez ten oddech.
Czyli zaczynamy wtedy, kiedy mamy trochę czasu, ćwiczymy to codziennie, tak, na przykład, pogłębiamy ten oddech i w sytuacji stresowej jest nam dużo łatwiej, tak? Bo kiedy my nie ćwiczymy tego oddechu i nas ten stres dopadnie, to chyba trudno
bardzo. Tracimy grunt pod nogami, a ten oddech nas jakby przymocowuje do ziemi, kotwiczy. I tutaj nawet jest takie zalecenie, żeby dla ułatwienia oddychać wdech, dwa, trzy, wydech, dwa, trzy. I znowu wdech, dwa, trzy i wydech, dwa, trzy. I to w ten sposób nam daje taki rytm i my się zaczynamy skupiać na liczeniu tego i organizowaniu tego oddechu i za chwilę też czujemy, że myśmy się już troszkę oddzielili od tego czegoś, co nami potrząsnęło i chce nas właśnie wyrwać z posad ziemi.
No dobrze, jak się już zakotwiczymy, jak to ładnie pani doktor ujęła, to rozpoznajemy i obserwujemy własne myśli, tak? Własne uczucia.
Najpierw uczucia. Tak, i to jest bardzo ciekawe, że jeżeli my zaczniemy oddychać, to my zaczynamy nabierać też takiego jakby dystansu do tego swoich uczuć. I dobrze by było, żebyśmy ćwiczyli tą umiejętność obserwacji i rozpoznawania tego, co się z nami dzieje. Także w sytuacjach, kiedy jesteśmy spokojni, możemy ćwiczyć to skupianie się na tym, co się dzieje i obserwację. I na przykład, kiedy jemy, no to zobaczmy, co my jemy, jak się reagują wargi usta, jak przełykamy, co robimy z ręką, łyżką. Skupmy się na tych wszystkich szczegółach żebyśmy obserwowali dobrze to, co robimy, albo na naszym ciele. No tak jak my teraz tutaj siedzimy. Jak się czują nasze nogi, stopy, brzuch, czy może jednak trzeba przełożyć inaczej te nogi, a ręce, czy nie mamy napięcia w dłoniach, no bo w końcu jest to audycja i gdzieś ten nasz stres związany z wystąpieniem publicznym musi się osadzić, a co z karkiem, a co z szyją. I jak będziemy tego świadomi, to nagle poczujemy, że a tu musimy trochę pooddychać, a tutaj trzeba trochę wpuścić luzu, a tu niepotrzebnie mamy spięte ramiona i tak dalej. Więc możemy skupiać się na różnych rzeczach, na muzyce, na spacerze, coś, co nas otacza, a także na przykład na osobie, z którą rozmawiamy, żeby jej dobrze słuchać. I wtedy, jak ją naprawdę dobrze jej słuchamy, a nie cały czas przygotowujemy odpowiedź i nie zbieramy się do przerwania, bo mamy jakieś skojarzenie i musimy ją czym prędzej zagadać, to wtedy jesteśmy w stanie poczuć, co czuje ta druga osoba, widzieć więcej, skupić się na niej. Możemy też dla lepszej rozmowy zadać takie pytania, na przykład, a co najodważniejszego w życiu zrobiłaś? Albo jaki jest twój najważniejszy cel w życiu? A na co wydajesz pieniądze najczęściej? A coś najśmieszniejszego ci się w życiu przytrafiło? I w ten sposób mobilizujemy daną osobę do mówienia różnych ciekawych rzeczy, a my możemy ćwiczyć nasze słuchanie i skupienie. No i to jest w życiu bardzo potrzebne. Tym bardziej, że nie zawsze jest tak, że sytuacje, które obserwujemy, są miłe i bezpieczne.
No właśnie, i co w tych trudnych sytuacjach?
I wtedy musimy sobie uświadomić i znowu to będzie nam potrzebna do tego obserwacja. A pamiętajmy, że jak my coś obserwujemy, to nie jesteśmy tym czymś, tylko się troszkę od tego dystansujemy. Więc jeżeli my obserwujemy uczucia, które nas ogarniają, no to wtedy albo jesteśmy tymi uczuciami, albo po prostu sobie je obserwujemy. I okazuje się, że uczuć podstawowych to mamy w zasadzie 9. Ale z tego tylko miłe to są ciekawość, miłość i radość. Natomiast 6 jest takich, które są uczuciami sprawiającymi przykrość.
Ale niesprawiedliwe to życie.
Tak sobie je ustawiamy. Lęk, złość, smutek, wstręt, zaskoczenie, poczucie winy. Jest tych 6 uczuć, których staramy się unikać, bo one są nieprzyjemne. Ale czy unikanie do czegoś prowadzi dobrego?
Raczej to się pogłębia nam wtedy. I stres, i ta sytuacja, w której tkwimy, staje się dla nas coraz bardziej beznadziejna i nie do rozwiązania. Więc unikanie chyba nie przynosi żadnych korzyści.
Właśnie, bo im bardziej ich nie chcemy, tym one silniej działają. I to jest taka jeden sposób, to jest to właśnie uciekanie od nich. Zasłonić je czymś innym. To jest taka nasza próba zapanowania czy kontroli nad tymi złymi uczuciami. I wtedy my potrafimy robić różne dziwne rzeczy. Na przykład zastraszać ludzi, możemy wściekać się na ludzi, pozować na silną osobę, udawać obojętność, obnosić się ze swoją krzywdą nieustannie, nic nie zmieniając w życiu, albo być super miłym i zadowalać się innych ludzi. Mówimy im złośliwe rzeczy. Czyli te wszystkie wredne zachowania oraz takie zachowania, które przykrywają, robimy coś dokładnie odwrotnie, niż się czujemy, tak? Taką reakcję przeciwną. To są wszystko zasłony dymne w stosunku do tego, co się dzieje naprawdę pod spodem. I czasem tak się zaangażujemy w tą dymną zasłonę, że już przestajemy wiedzieć, co jest ogniskiem. Możemy też mieć takie strategie ochronne przed uczuciami skierowane do wewnątrz. No, przejadanie się, nadmierne spanie, za bardzo intensywne ćwiczenie, takie wbrew już naszemu ciału.
Czyli ta ciągle powtarzana przez nas kompulsja w wielu zachowaniach,
kompulsja,
tak? Która jest obroną.
Tak, ale też ucieczka w marzenia, unikanie ludzi, krytykowanie siebie, nadmiar alkoholu i narkotyków, bo one nas znieczulają, no i wiele innych. I teraz możemy się zastanowić, jeżeli sobie sami przypomnimy, które z tych strategii my stosujemy, to czy one rzeczywiście poprawiają czy pogarszają nasze samopoczucie? I wiemy, że jeżeli my się staramy od czegoś odciąć, to natychmiast nas to pociąga. Dlaczego diety są nieskuteczne? Bo jak my tylko wiemy, że nam nie wolno jeść czekolady, to nic nas bardziej nie pociąga niż czekolada. Jeżeli nam tylko nie wolno czegoś, to się czujemy potraktowani gorzej, inni mogą, ja nie mogę, więc wpadamy w takie złe uczucia i za chwilę mówimy, a nie, właśnie, że mogę. Tak? Także zabranianie nie jest dobrą metodą. Tak samo jak niemyślenie o czymś. No, jeżeli nakażemy teraz Państwu, żebyście nie myśleli o czerwonej żyrafie, to będziecie cały czas o niej myśleć, bo musicie się pilnować, żeby o niej nie myśleć. Czyli są takie schematy postępowania, które są błędnymi, do niczego nie prowadzą, a jednak my się ich trzymamy, bo nie znamy innych.
Pani doktor, w takim razie co robi mądry wojownik w takiej sytuacji?
No stara się nie wikłać w te uczucia. Za chwilę będziemy też mówić, chyba już na samej audycji, o niewikłaniu się w myśli. To pasjonujące jest. Ale żeby nie wikłać się w te uczucia, to najlepiej jest się zgodzić na to, że one przychodzą. Ale je obserwować jakby z boku. Tak jakby chmury płynęły po niebie.
Albo pociągi przejeżdżały na stacji.
Albo pociągi,
siedzimy,
tramwaje,
czekamy na swój.
Piszczy, jęczy, ale
przejedzie.
Jedzie,
ale przejedzie.
Przejedzie i odjedzie. Za chwilę przystanek miał. Czasem dłuższy, czasem krótszy, ale odjedzie. I wtedy my nabieramy takiego większego poczucia bezpieczeństwa. No dobra, ogarnęło nas to uczucie. To nie jest na zawsze, wszystko przemija. Ono potem znowu być może przypłynie. Ale zaczynamy je obserwować, co też ono z nami robi. I jak my je tak, jakby to powiedzieć, dajemy prawo sobie do jego przyjęcia i obserwacji, to mamy taki pewien dystans do niego i możemy mieć wybór, co będziemy robić. Więc na przykład, no powiedzmy, podoba mi się jakiś mężczyzna. Ale zagadałabym do niego, ale może on mnie potraktuje tak, że ja się źle poczuję. No to ja do niego nie zagadam. Bo ja chronię swoje uczucie, ten lęk
przed odrzuceniem. W tym wypadku.
Tak. W tym momencie lęk przed odrzuceniem powoduje, że ja zostaję w miejscu. No i co mi z tego dobrego przyszło?
Niektórzy w ogóle nie podejmują takich działań, bo wszystko się już właśnie w takim wewnętrznym dialogu odbywa. A na pewno nie odbierze telefonu, a jak już odbierze telefon, to będzie zmęczony i to będzie nieprzyjemne dla mnie. Skoro będzie zmęczona, to jej nie zaproponuję wspólnego spaceru i tak dalej, i tak dalej.
Właśnie,
tak?
Więc to unikanie uczuć. Ja się boję tego, że zostanę odrzucona, wobec tego nie podejmuję działania. I w ten sposób blokuję sobie moje życie właściwie na wszystkich polach, na których odczuwam strach, wstyd, lęk, złość, smutek, wstręt, zaskoczenie.
Tu mi się od razu przypomina ta anegdota, właściwie dowcip, który jest stary jak świat, ale bardzo skuteczny, jak przychodzi sąsiad, czy myśli sobie o tym, jak pójdzie i pożyczy sekator.
Sekator, tak, on jest świetny, to jest właśnie to. Także, ale tutaj jest myślenie, tak? On cały czas myśli, że sąsiad go wyśmieje, odrzuci, powie mu co, nie pożyczę ci sekatora, nie masz własnego sekatora, co z ciebie za człowiek, że nie ma sekatora, jakiś ciebie gospodarz bez sekatora, tak?
No nie i dowcip się kończy tym, jeżeli państwo nie znają, że przychodzi w końcu, puka do drzwi i mówi dziękuję bardzo, mam w nosie pański sekator.
W nosie to jest ta delikatna wersja.
Tak jest.
Ale to jest właśnie to, że my myślami negatywnymi nakręcamy siebie negatywnie. I tworzymy uczucia, które nas powstrzymują właśnie przed działaniem. No mogliśmy pożyczyć od sekator, od sąsiada i mieć dobre stosunki z nimi, bliżej się zaprzyjaźnić i może potem byśmy razem sobie robili różne miłe wspólne rzeczy. A tak odcięliśmy być może na długo możliwość tej znajomości. Innymi słowy, uciekanie od uczuć i pamiętajmy, mamy 6 podstawowych tych uczuć, takich, których w jakimś sensie się boimy przeżywać, prowadzi do tego, że jesteśmy coraz bardziej usztywnieni, przerażeni i schowani na tą gładkę, żeby je pokryć, robimy zasłonę dymną. Ta zasłona dymna to często jest albo takie wielkie wycofywanie się do środka, albo robienie sobie krzywdy. No bo jeżeli my się przejadamy, jeżeli my ciągle śpimy i na nic nie mamy czasu, albo właśnie ćwiczymy tak, że w końcu nam stawy wysiadają, odkładamy wszystko na później, żyjemy marzeniami, nie chodzimy nogami po ziemi i tak dalej. Jeżeli to chodzi o takie reakcje skierowane na zewnątrz albo do wewnątrz, czyli my się zmieniamy i pozujemy na kogoś innego niż jesteśmy, no to psujemy sobie stosunki z ludźmi, psujemy sobie nasze własne życie. Jeżeli dopuścimy te uczucia, to zobaczymy, że one nie są aż takie silne, że one nam aż tak nie są groźne, obserwujemy i wiemy, że przejdą i przeminą.
Pytanie, dlaczego my się tak bardzo boimy tych uczuć? To mnie nurtuje od dłuższego czasu, pani doktor.
To są nieprzyjemne.
No, ja rozumiem, że są nieprzyjemne, ale no, one się kiedyś skończą, tak jak pani powiedziała, więc...
No, one się kiedyś skończą, ale my mamy poczucie bezradności wobec nich. Myśmy tego nigdy nie zaobserwowali, że one przepływają. I że one nas blokują. I że są momenty, kiedy mamy siłę je przeżywać. I są momenty, kiedy możemy nie mieć. Mamy to prawo też do tego, żeby dzisiaj powiedzieć, dobra, no dobra, dzisiaj nie zrobię tego, czego się boję, spróbuję ponownie jutro. Mhm. Też nie możemy sobie zamieniać się w kata, który sobie narzuca pokonywanie tych uczuć. Ale jak je sobie uświadomimy i jakby je do jakiegoś stopnia przyjmiemy, to przestajemy się ich bać. A jak się ich nie boimy, no to one nas przestają kontrolować i zaczynamy my panować nad nimi.
No dobrze, czyli mamy 2 strategie unikania uczuć, skierowane do wewnątrz i skierowane na zewnątrz. I teraz pytanie, czy te strategie są w jakikolwiek sposób skuteczne. Właściwie odpowiedź tutaj już padła, pośrednio, ale może jeszcze, żeby taką kropkę nad i postawić.
No i jeszcze myślę sobie, że możemy dodać do tego, że my próbujemy często lęk zamienić w nieustraszoność, zwątpienie w siebie, w pewność siebie, smutek w radość, skrępowanie w wyluzowanie. I to są takie właśnie próby jakby tutaj przewrócenia siebie na lewą stronę, odwrócenia kota ogonem. To nam za bardzo nie wychodzi, bo wtedy to wyluzowanie jest za duże, ta radość jest sztuczna, to niby pewność pewność siebie może polegać na tym, że będziemy innych krzywdzić czy deptać, żeby nie pokazać, jak bardzo w siebie wątpimy. Nieustraszoność nas może prowadzić do nadmiernego pokazywania naszej odwagi, wręcz niebezpiecznego, żeby tylko nikt się nie domyślił, że ile w nas jest lęku. Więc to nie ta metoda. A poza tym, im bardziej będziemy udawać coś innego, tym bardziej to ten ogień pod dymem będzie się jakby rozrastał, bo my jakby dmuchamy na niego i zwiększamy go. Będzie jeszcze więcej dymu.
Tu jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, o której warto, myślę, powiedzieć i pamiętać, że strategie, które są skierowane na zewnątrz, to na przykład bycie super miłym, tak? I zadowalanie innych. My często sobie myślimy, no to jest w ogóle święta osoba, tak? Nigdy nie podniesie głosu, nie powie nic złego. A tymczasem okazuje się, że w środku bulgocze.
No tak, bo my się panicznie boimy odrzucenia. W związku z tym nie jesteśmy w stanie powiedzieć nie, nie wyrazimy własnego zdania. No bo takie mamy doświadczenia w życiu, że nas odrzucano, kiedy próbowaliśmy być indywidualistami, czyli jeżeli próbowaliśmy mieć inne zdanie niż nasi najbliżsi w otoczeniu. Więc to też jest pokrywanie czegoś, co nas też blokuje, no bo jak jestem super miła, to znaczy, że ja ciągle się dostosowuję do innych, żyję dla innych.
Kosztem siebie, tak?
Kosztem siebie. Tutaj cały czas, jeżeli unikamy tych uczuć, to robimy coś dla pokrycia tej przykrości, lęku przed tymi uczuciami kosztem siebie, kosztem swoich możliwości, kosztem swojego rozwoju, kosztem okazywania miłości dzieciom, rodzinie. No, zawsze ponosimy bardzo duży tego koszt.
Myślę, że koszty psychiczne i też fizyczne, tak? Bo w końcu zaczynają się jakieś odzywać choroby psychosomatyczne związane z tym, że my blokujemy te uczucia. To chyba jest taki najczęstszy przypadek, tak?
Tak. I jeszcze bardzo byłoby dobrze powiedzieć, jak bardzo wiąże się to blokowanie tych uczuć z blokowaniem myśli. I tutaj to jest właściwie trudny problem, dlatego że my od 500 czy 400 lat jesteśmy wielkimi wyznawcami racjonalności. I tutaj chciałabym wsadzić trochę kij w mrowisko i może nawet trochę to przerysować, żeby pokazać, jak dalece niesłusznie jesteśmy tacy bardzo racjonalni, bo nasz umysł okazuje się, że ma wielki potencjał.
A możemy to zostawić na przyszły odcinek?
Tylko jedno zdanie bym takie powiedziała, że to jest, powiedzmy, że tak jak komputer, który ma możliwości przeogromne, ale jakimi danymi my go wypełnimy, takimi będzie obracał.
I niech to będzie kropka nad i dzisiejszego programu. Rozwiniemy myśl pani doktor za tydzień.
To będziemy rozmawiać za tydzień.
W pułapce myśli dla nastolatków, jak skutecznie poradzić sobie z depresją, stresem i lękiem. Taką książkę pani doktor dzisiaj przyniosła, bo to wszystko prowadzi właśnie do takich sytuacji, do blokowania uczuć.
Tak, mówiliśmy o uczuciach, teraz będziemy mówić o myślach i potem jeszcze o wartościach. Czy my sobie uświadamiamy, jakie mamy? To bardzo ciekawe, bo to bardzo trudno sobie czasem uświadomić, jakie mamy wartości. Ale
spróbujemy. Zapraszamy w takim razie za tydzień. Iwona Dębska, do usłyszenia. Doktor Elżbieta Zubrzycka była ze mną jak zwykle w piątek o tej porze.
Do usłyszenia.
Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.